Rozdział 19. Srebrna łania. Kiedy o północy Hermiona objęła wartę, rozpadał się śnieg. Harry miał bezładne, dręczące sny, w których Nagini prześlizgiwała się najpierw przez olbrzymi, popękany pierścień, potem przez wieniec z bożonarodzeniowego ciemiernika. Budził się co jakiś czas w panice, przekonany, że ktoś nawołuje go z oddali i że poszumy i pogwizdywanie wiatru wokół namiotu to czyjeś kroki i głosy. W końcu wstał i wyszedł do Hermiony, która skulona przed wejściem do namiotu czytała Dzieje magii w świetle różdżki. Śnieg sypał gęsto i z ulgą przyjęła jego propozycję, by o świcie spakować się i przenieść gdzie indziej. Poszukamy jakiegoś innego, lepszego schronienia, zgodziła się, wzdrygając się z zimna i wkładając grubą koszulę na piżamę. Wciąż mi się wydawało, że słyszę, jak ktoś porusza się w ciemnościach. Raz czy dwa zdawało mi się nawet, że kogoś zobaczyłam. Harry przerwał wkładanie swetra i spojrzał na cichy, nieruchomy fałszosko leżący na stole. Na pewno tylko mi się wydawało, powiedziała Hermiona z niepewną miną. Kłęby śniegu w ciemności mogą zmylić oko, ale może powinniśmy się deportować pod peleryną niewidką. Tak na wszelki wypadek. Pół godziny później zwinęli namiot. Harry założył na szyję łańcuszek z horkruksem. Hermiona przycisnęła do piersi swoją wyszywaną koralikami torebkę i deportowali się. Poczuli zwykły napór ciemności. Stopy Harry'ego oderwały się od zaśnieżonej ziemi i po chwili uderzyły twardo w coś, co wydawało mu się zamarzniętą ziemią pokrytą liśćmi. — Gdzie jesteśmy? — zapytał, patrząc na otaczające ich ze wszystkich stron drzewa, podczas gdy Hermiona wyciągała już z torebki tyczki od namiotu. — W puszczy, Forest of Dean. Byłam tu kiedyś na wycieczce z rodzicami. Tutaj też drzewa okryte były kożuchami śniegu i mróz był tęgi, ale przynajmniej byli osłonięci od wiatru. Większość dnia spędzili w namiocie, kuląc się wokół jasnoniebieskich płomieni, które wyczarowała Hermiona i które można było zgarnąć do słoja i przenosić. Harry czuł się tak, jakby odzyskiwał siły po jakiejś krótkiej, ale ciężkiej chorobie, a wrażenie to pogłębiała troskliwość, którą mu okazywała Hermiona. Po południu znowu się rozpadało, tak że nawet ich zaciszna polanka pokryła się świeżą warstwą sypkiego śniegu. Po dwóch nocach skąpego snu Harry miał bardziej niż zwykle wyostrzone zmysły. Świadomość, że ledwo im się udało uciec z Doliny Godricka, wzmagała poczucie zagrożenia ze strony Voldemorta. Kiedy zapadła ciemność, przekonał Hermionę, która chciała pierwsza pełnić wartę, aby położyła się spać. Wyniósł sobie przed namiot starą poduszkę i usiadł na niej, ubrany we wszystkie swetry, jakie miał, ale i tak drżąc z zimna. Robiło się coraz ciemniej i w końcu już nic nie było widać. Był bliski wyciągnięcia mapy Huncwotów, żeby przez chwilę popatrzeć na kropkę z imieniem Ginny, gdy przypomniał sobie, że są przecież ferie bożonarodzeniowe, więc Ginny na pewno jest w Nowrze. W ciemnej puszczy każdy najlżejszy nawet szelest powodował gwałtowne napięcie nerwów. Wiedział, że musi tu być mnóstwo żywych stworzeń, ale wolałby, żeby nie buszowały po nocy, tylko siedziały cicho w swoich norach i dziuplach, bo te wszystkie niewinne trzaski gałązek i szelesty osypującego się śniegu trudno było oddzielić od odgłosów mogących oznaczać inne groźne ruchy. Przypomniał sobie szelest peleryny wlokącej się po zeschłych liściach wiele lat temu i natychmiast zdawało mu się, że coś takiego usłyszał. Otrząsnął się i usiłował myśleć racjonalnie. Zaklęcia ochronne działały skutecznie już tyle tygodni, więc dlaczego miałyby nagle utracić swą moc? A jednak nie mógł się pozbyć uczucia, że tej nocy jest jakoś inaczej niż dotąd. Kilka razy wzdrygał się i podnosił gwałtownie głowę, czując sztywność karku, bo przysnął na parę minut oparty niewygodnie o ścianę namiotu. Otaczająca go aksamitna ciemność była tak nieprzenikniona, że przywodziła na myśl otchłań między deportacją a aportacją. Wyciągnął rękę przed siebie, by sprawdzić, czy zobaczy własne palce, gdy to się stało. Ujrzał przed sobą srebrne światło poruszające się między drzewami. Nie towarzyszyły mu żadne odgłosy. Światło zdawało się po prostu sunąć ku niemu przez ciemność. Zerwał się na równe nogi, głos zamarł mu w gardle. Uniósł różdżkę Hermiony i zmrużył oczy, bo światło zaczęło go oślepiać, choć wciąż było między drzewami. Widział ich czarne kontury rysujące się wyraźnie na jaskrawym tle. Było coraz bliżej. A po chwili źródło światła wysunęło się spoza pnia dębu. Ujrzał srebrno-białą łanię, lśniącą blaskiem jak księżyc, kroczącą ku niemu bezszelestnie po sypkim śniegu i nie zostawiającą na nim śladów. Głowę miała podniesioną, widział jej wielkie oczy pod długimi rzęsami. Wpatrywał się w nią jak urzeczony, ogarnięty zdumieniem nie tyle z powodu dziwności tej zjawy, ile raczej dlatego, że nie odczuwał najmniejszego strachu, że czuł się tak, jakby od dawna czekał na jej przyjście, a potem zapomniał aż do tej chwili, że umówili się na spotkanie. Nie miał już ochoty wzywać Hermiony, wiedział, mógłby się założyć o swoje życie, że srebrna łania przyszła do niego i tylko do niego. Przez dłuższy czas wpatrywali się w siebie, a potem łania odwróciła się i odeszła. Nie, powiedział ochrypłym głosem, wróć! Szła dalej pośród drzew i wkrótce jej jasność została pocięta przez grube czarne pnie. Zawahał się. Ostrożność szeptała, to może być jakaś sprytna sztuczka, jakaś pułapka, lecz instynkt przenikający go do głębi, instynkt mówił mu, że to nie czarna magia, ruszył za nią. Śnieg trzeszczał mu pod nogami, ale łania kroczyła po nim bezszelestnie, bo była samym światłem. Wiodła go coraz głębiej w puszczę, a on brnął za nią, zdyszany, pewny, że kiedy łania wreszcie się zatrzyma, pozwoli mu do siebie podejść. A wówczas przemówi i powie mu to, czego tak bardzo chciał się dowiedzieć, czego musiał się dowiedzieć. I w końcu zatrzymała się. Ponownie odwróciła ku niemu swoją piękną głowę, a on puścił się ku niej biegiem, słysząc w sobie to jedno pytanie, które pragnął jej zadać, lecz zaledwie otworzył usta, by je wypowiedzieć, znikła. Choć ciemność pochłonęła ją całą, jej sylwetka odcisnęła się w jego źrenicach, utrudniając widzenie czegokolwiek innego, jaśniejąc pod powiekami, gdy je zamknął, tak że na moment stracił orientację i poczuł strach. Jej obecność oznaczała bezpieczeństwo. Lumos, szepnął, a na końcu różdżki zapłonęło światło. Zamrugał powiekami i powoli jaśniejąca w jego oczach sylwetka znikła. Stał, nasłuchując odgłosów puszczy, odległego trzaskania gałązek, szelestu osypującego się śniegu. Czy ktoś zaraz go zaatakuje? Może wciągnęła go w pułapkę? Czy tam, poza kręgiem światła rzucanego przez różdżkę, ktoś stoi, przyglądając mu się uważnie? Czy to tylko wyobraźnia? Uniósł różdżkę wyżej. Nikt się na niego nie rzucił. Zza drzewa nie wytrysnął ku niemu strumień zielonego światła. Więc po co zaprowadziła go w to miejsce? Coś błysnęło w świetle różdżki i Harry obrócił się błyskawicznie w tę stronę, ale zobaczył tylko małą, zamarzniętą sadzawkę. Jej popękana czarna powierzchnia zalśniła, gdy jeszcze wyżej podniósł różdżkę. Podszedł do niej ostrożnie. Na chropowatą powierzchnię lodu nasunął się jego cień i promień światła różdżki, ale głębiej pod grubą, szarą skorupą coś jeszcze błyszczało. Wielki srebrny krzyż. Serce podeszło mu do gardła, osunął się na kolana na skraju sadzawki, trzymając różdżkę pod takim kątem, by oświetlić dno. Zajarzyło się coś ciemno-czerwonego. Rubiny osadzone w rękojeści miecza. Miecza Gryffindora. Na dnie sadzawki ukrytej w głębokiej puszczy. Wpatrywał się w niego z zapartym tchem. Jak to możliwe? Jak to się stało, że znalazł ten miecz na dnie leśnej sadzawki, tak blisko miejsca, w którym rozbili namiot? Czy jakieś nieznane czary przyciągnęły Hermionę w to miejsce? A może ta łania, którą uznał za czyjegoś patronusa, była w rzeczywistości strażniczką sadzawki? Może miecz wrzucono do sadzawki już po ich przybyciu do puszczy, właśnie dlatego, że tu się pojawili? A jeśli tak, to gdzie jest ten ktoś, kto chciał mu miecz przekazać? Oświetlił różdżką drzewa i zarośla, szukając zarysu ludzkiej sylwetki, błysku oka, ale niczego nie zobaczył. Skupił więc z powrotem uwagę na spoczywającym na dnie sadzawki mieczu, choć teraz lęk zabarwił radosne uniesienie, jakie go ogarnęło. Wycelował różdżką w srebrzysty kształt pod lodem i mruknął: akcjo miecz! Miecz nawet nie drgnął. Czego się raczej spodziewał, gdyby miało być takie łatwe, miecz leżałby na ziemi, a nie na samym dnie skutej lodem sadzawki. Zaczął ją obchodzić, usiłując sobie przypomnieć wszystkie okoliczności, w jakich ten miecz trafił do jego rąk ostatnim razem. Tak, był wtedy w śmiertelnym niebezpieczeństwie i wzywał pomocy. Pomocy, mruknął, ale miecz nadal spoczywał nieruchomo na dnie sadzawki. Co wówczas powiedział mu Dumbledore? Tylko prawdziwy gryfon mógł wyciągnąć miecz z tiary przydziału. A jakie są cechy prawdziwego gryfona? Cichy głosik w jego głowie odpowiedział: odwaga, pewność siebie i rycerskość. Zatrzymał się i westchnął głęboko, a jego oddech rozwiał się szybko w mroźnym powietrzu. Już wiedział, co powinien zrobić. I jeśli miał być szczery wobec samego siebie, ta myśl przyszła mu do głowy, gdy tylko zobaczył błysk miecza pod lodem. Rozejrzał się szybko wokoło, choć teraz był już przekonany, że nikt go nie zaatakuje. Była ku temu o wiele lepsza sposobność, kiedy szedł samotnie przez puszczę lub potem, kiedy tak długo wpatrywał się w sadzawkę. Jedynym powodem, dla którego jeszcze się ociągał, była nieprzyjemna wizja tego, co go czekało. Zaczął po omacku ściągać z siebie ubranie. Czy miało to coś wspólnego z rycerskością, tego nie był pewny, chyba że za przejaw rycerskości można uznać fakt, iż nie wzywa Hermiony, by to za niego zrobiła. Gdzieś w pobliżu zahukała sowa i przeszył go ból, kiedy pomyślał o Hedwidze. Dygotał z zimna, zęby mu szczękały, ale wciąż zdejmował z siebie kolejne warstwy ubrania, aż w końcu stanął boso na śniegu, tylko w bieliźnie. Złożył na stercie ubrań woreczek z przełamaną różdżką, listem matki, kawałkiem lusterka od Syriusza i złotym zniczem, a potem skierował koniec różdżki Hermiony na taflę lodu. Diffindo! Lód pękł z trzaskiem przypominającym wystrzał. Powierzchnia sadzawki rozstąpiła się i na wzburzonej wodzie zatańczyły ciemne kawałki lodu. Na pierwszy rzut oka sadzawka nie była głęboka, ale i tak wiedział już, że aby sięgnąć po miecz, będzie musiał zanurzyć się w niej całkowicie. No cóż, zastanawianie się nad czekającym go zadaniem nie uczyni go łatwiejszym, a woda nie stanie się cieplejsza. Podszedł na sam brzeg sadzawki i położył na ziemi wciąż zapaloną różdżkę Hermiony. A potem, starając się nie myśleć, o ile bardziej zrobi mu się zimno i jak zadygoce, skoczył. Każda cząstka jego ciała wrzasnęła w proteście. Powietrze w płucach zdawało się zamieniać w kryształki lodu, gdy zanurzył się po ramiona w lodowatej wodzie. Dech mu zaparło, dygotał tak gwałtownie, że woda przelała się przez krawędzie sadzawki, ale wymacał miecz zdrętwiałą stopą. Chciał zanurkować tylko raz. Opóźniał tę chwilę z sekundy na sekundę, aż w końcu powiedział sobie w duchu, że przecież trzeba to zrobić. Zebrał w sobie całą odwagę i dał nurka w ciemną toń. Zimno naparło na niego jak rozwścieczone płomienie. Wydawało mu się, że mózg mu zamarzł, zanim dosięgnął głową dna i wyciągnął przed siebie ramiona po omacku, szukając miecza. Wyczuł palcami rękojeść, złapał ją i pociągnął w górę. Nagle coś zacisnęło się na jego szyi. Pomyślał, że to wodorosty, choć nic nie musnęło mu skóry, gdy zanurkował. Podniósł wolną rękę, by się od nich uwolnić i zrozumiał, że to nie wodorosty. To łańcuszek od horcruxa powoli zaciskał mu się na krtani. Wierzgnął mocno nogami, żeby wydostać się na powierzchnię, ale tylko przesunął się pod wodą ku skalistemu brzegowi sadzawki. Poczuł, że się dusi. Bezskutecznie szarpał łańcuszek przemarzniętymi do szpiku kości palcami. Pod zaciśniętymi powiekami zobaczył wyskakujące znikąd iskierki. Już wiedział, że tonie, że nic na to nie poradzi, a te lodowate ramiona oplatające mu piersi to ramiona śmierci. Ocknął się w śniegu, krztusząc się i kaszląc, przemarznięty tak, jak jeszcze nigdy w życiu. Gdzieś blisko ktoś inny dyszał ciężko, kaszlał i brnął przez śnieg. Ach, to znowu Hermiona, znowu pojawiła się w ostatniej chwili, tak jak wtedy, gdy zaatakował go wąż. Tylko, że ona inaczej kaszle, nie tak grubo, nie tak głęboko i te kroki są takie ciężkie. Nie miał siły, by unieść głowę i zobaczyć, kto go uratował. Zdołał tylko podnieść drżącą rękę do gardła i wymacać miejsce, w którym łańcuszek przeciął mu skórę. Łańcuszka nie było. Ktoś go zerwał albo przeciął, a potem usłyszał nad sobą zdyszany głos. Odbiło ci? Tylko wstrząs, jakiego doznał, słysząc ten głos, mógł mu dodać siły, by powstać. Dygocąc na całym ciele, podźwignął się na nogi. Przed nim stał Ron. W całkowicie przemoczonym ubraniu, z mokrymi włosami przyklejonymi do twarzy, z mieczem Gryffindora w jednej ręce i horcruxem zwisającym z przerwanego łańcuszka w drugiej. — Dlaczego nie zdjąłeś tego świństwa, zanim dałeś nurka? — wydyszał Ron, unosząc rękę z dyndającym na łańcuszku horcruxem, jak w jakiejś parodii hipnozy. Harry nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Srebrna łania była niczym w porównaniu z pojawieniem się Rona. Wciąż nie mógł uwierzyć własnym oczom. Drżąc z zimna, złapał stos ubrań leżący na skraju sadzawki. Wciągając przez głowę sweter za swetrem, co jakiś czas zerkał na Rona, jakby się spodziewał, że ten zniknie, gdy tylko straci go z oczu. Ale to musiał być Ron, nie żadna zjawa, tylko żywy Ron, który dopiero co dał nurka do sadzawki i uratował mu życie. — To ty? — powiedział w końcu, szczękając zębami. — Ja, a kto? — odrzekł Ron z trochę zdziwioną miną. — Ty wyczarowałeś tę łanię? Co? Ja? Skąd? Myślałem, że to ty. Moim patronusem jest jeleń. No tak, też mi się zdawało, że jakoś inaczej wygląda. Nie miał rogów. Harry założył na szyję rzemyk woreczka od Hagrida, wciągnął ostatni sweter, schylił się po różdżkę Hermiony i wyprostował. No — skąd się tu wziąłeś? — zapytał. — Ja, no, wiesz, wróciłem, jeśli odchrząknął, no, wiesz, jeśli wciąż mnie chcecie. Zapadło milczenie, w którym powód odejścia Rona wyrósł między nimi jak mur. Ale Ron tu był. Wrócił. Uratował mu życie. Ron spojrzał na swoje ręce tak, jakby widok tego, co w nich trzymał, był dla niego zaskoczeniem. — Aha, wyciągnąłem to — powiedział, unosząc ku niemu rękę z mieczem. — Po to zanurkowałeś, tak? — Tak, ale nie rozumiem, jak się tu dostałeś. Jak nas znalazłeś? A to długa opowieść. Szukałem was od wielu godzin. W końcu to wielka puszcza, nie? No i właśnie sobie pomyślałem, że będę musiał się zdrzemnąć pod jakimś drzewem i poczekać do rana, kiedy zobaczyłem tego jelenia, a za nim ciebie. Nikogo innego nie widziałeś? Nie, ja... Zawahał się, patrząc na dwa drzewa rosnące blisko siebie parę metrów od nich. No, wydawało mi się, że coś tam się porusza. O tam, ale biegłem wtedy do sadzawki, bo ty w nią wskoczyłeś i się nie wynurzałeś, więc nie chciałem zbaczać. Harry już biegł do miejsca, które wskazał Ron. Rosły tam tuż obok siebie dwa dęby. Na poziomie oczu dzieliła je tylko kilkucalowa szpara, wprost idealna do śledzenia z ukrycia, co się dzieje na polance. Wokół pni nie było jednak śniegu, więc Harry nie mógł wypatrzyć żadnych śladów. Wrócił do Rona, który wciąż trzymał miecz i łańcuszek z horcruxem. — Coś tam było? — zapytał Ron. — Nic. — No to jak ten miecz znalazł się w sadzawce? — Musiał go wrzucić ten, kto wyczarował patronusa. Obaj spojrzeli na bogato zdobiony srebrny miecz, którego wysadzana rubinami rękojeść połyskiwała w świetle rzucanym przez różdżkę Hermiony. — Myślisz, że to ten prawdziwy? — zapytał Ron. — Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Łańcuszek z medalionem wciąż zwisał z dłoni Rona. drgał lekko. Harry wiedział, że to, co było w nim ukryte, jest znowu zaniepokojone. Już wcześniej wyczuło bliskość miecza i chciało go zabić, byleby tylko nie dostał się w jego ręce. Teraz nie było już czasu na długie dyskusje, teraz nadeszła chwila, by zniszczyć medalion raz na zawsze. Rozejrzał się, trzymając wysoko różdżkę Hermiony, i dostrzegł odpowiednie miejsce. Płaski kamień w cieniu sykomory. Chodź, powiedział. Podszedł do kamienia, zgarnął z niego śnieg i wyciągnął rękę po medalion. Kiedy Ron podał mu i miecz, Harry pokręcił głową. Nie, ty powinieneś to zrobić.
Ja?
Zapytał Ron, wytrzeszczając oczy.
A dlaczego?
Bo to ty wyciągnąłeś miecz z sadzawki. Myślę, że to masz być ty. Nie był to wcale wybór podyktowany wspaniałomyślnością. Po prostu wiedział, że to właśnie Ron ma wziąć miecz do ręki. Był tego tak samo pewny jak tego, że nie trzeba się lękać srebrnej łani. W końcu Dumbledore nauczył go czegoś o pewnych rodzajach czarów, o trudnej do przewidzenia mocy pewnych działań. Otworzę go, powiedział, a ty dźgniesz mieczem. Bez zastanowienia, dobrze? Bo cokolwiek tam w środku jest, nie podda się bez walki. Cząstka Riddla w jego dzienniku próbowała mnie zabić.
A jak go otworzysz? Zapytał Ron z przerażoną miną.
Każę się jej otworzyć, używając mowy wężów. Ta odpowiedź tak szybko spłynęła mu z ust, że pomyślał, iż zawsze ją znał, choć była gdzieś głęboko w nim ukryta. Może uwolniło ją niedawne spotkanie z Nagini. Spojrzał na literę S ułożoną z błyszczących zielonych kamyków. Łatwo było sobie wyobrazić, że to miniaturowy wąż zwinięty na zimnej skale.
Nie! Krzyknął Ron. Nie, nie otwieraj tego! Mówię poważnie! Dlaczego nie? Pozbądźmy się wreszcie tej przeklętej rzeczy. Przecież od miesięcy nie mogę, Harry, nie mogę. Mówię poważnie, ty to zrób. Ale dlaczego?
Bo to coś jest dla mnie niedobre, odrzekł Ron, cofając się od kamienia z medalionem.
Nic na to nie poradzę. Nie usprawiedliwiam się, Harry, z tego, jaki byłem, ale ten horcrux działa na mnie gorzej niż na ciebie czy Hermione. To dlatego przychodziły mi do głowy takie rzeczy. No, może i tak przychodziły, ale to świństwo wszystko pogarszało. Trudno mi to wytłumaczyć. A potem je zdejmowałem i zaczynałem myśleć normalnie. A potem znowu musiałem zakładać. Harry, ja tego nie mogę zrobić.
Cofnął się, kręcąc głową, wlokąc ze sobą miecz.
Możesz to zrobić, powiedział Harry. Możesz. Przed chwilą wyciągnąłeś miecz i wiem, że ty powinieneś to zrobić. Po prostu pozbądź się tego świństwa raz na zawsze, Ron.
Wyglądało na to, że dźwięk własnego imienia podziałał na Rona jak bodziec. Przełknął ślinę, wciąż oddychając ciężko przez nos, i wrócił do kamienia.
— Powiedz mi, kiedy? — wychrypiał.
— Na trzy — powiedział Harry, patrząc w dół na medalion. Skupił wzrok na literze S, wyobrażając sobie węża. Zawartość medalionu zagrzechotała jak uwięziony karaluch. Gdyby nie piekący ból wokół szyi, mógłby poczuć do tego czegoś współczucie.
Raz, dwa, trzy. Otwórz się!
Ostatnie słowo było sykiem, który przerodził się w głuche warczenie. Złota koperta medalionu otworzyła się z cichym kliknięciem. Spod każdego z dwóch szklanych wieczek mrugało do nich żywe oko, ciemne i ładne jak oczy Toma Riddla, zanim je zamienił w szkarłatne z wąskimi jak szparki źrenicami. —
Dźgaj! —
powiedział Harry, przytrzymując medalion na kamieniu. Ron uniósł miecz trzęsącymi się rękami, czubek klingi zachybotał się nad obracającymi się gorączkowo oczami. Harry ścisnął mocno medalion, wstrzymując oddech i wyobrażając sobie tryskającą spod szklanych okienek krew. A potem z horcruxa zasyczał głos.
Widziałem twoje serce, jest moje. Nie słuchaj go, powiedział ostro Harry. Nie słuchaj, dźgaj. Widziałem twoje marzenia, Ronaldzie Weasley, i widziałem to, czego się boisz. Wszystkie twoje marzenia mogą się spełnić, ale mogą się też spełnić twoje najgorsze obawy. Dźgaj,
krzyknął Harry, a jego głos odbił się echem od otaczających drzew. Czubek miecza zadrżał. Ron spojrzał w oczy Toma Riddla.
Zawsze najmniej kochany. Najpierw przez matkę, która pragnęła córki. Najmniej kochany teraz. Przez dziewczynę, która woli twojego przyjaciela. Zawsze na drugim miejscu, wiecznie w czyimś cieniu.
Ron, dźgaj, teraz! Krzyknął Harry, czując jak medalion dygoce mu w ręku i bojąc się tego, co miało nastąpić. Ron uniósł miecz nieco wyżej, a gdy to uczynił, oczy Riddla zabłysły szkarłatem. Z obu otworów w medalionie z tych strasznych oczu wyskoczyły jak dwa groteskowe bąble, dziwacznie zniekształcone głowy Harry'ego i Hermiony. Ron wrzasnął i cofnął się, podczas gdy z medalionu wyrastały dwie całe postacie. Najpierw piersi, potem biodra, potem nogi, aż w końcu obie zakołysały się, jak drzewa o wspólnych korzeniach. Nad Ronem i prawdziwym Harrym, który puścił medalion nagle rozgrzany do białości. Ron! Krzyknął, ale teraz Riddle Harry przemówił głosem Voldemorta i Ron zamarł, wpatrując się jak zahipnotyzowany w jego twarz.
Po co wróciłeś? Bez ciebie było nam lepiej. Bez ciebie byliśmy szczęśliwi. Cieszyliśmy się, że ciebie nie ma. Wyśmiewaliśmy się z twojej głupoty, twojego tchórzostwa, twojego tupetu.
Tupetu, powtórzyła jak echo Riddle Hermiona, piękniejsza i straszniejsza od prawdziwej Hermiony, kołysząc się przed Ronem, który stał przerażony i sparaliżowany z opuszczonym mieczem.
A kto by na ciebie spojrzał? Kto by zwrócił na ciebie uwagę przy Harrym Potterze? Dokonałeś czegoś, co mogłoby dorównać czynom wybrańca? Kim ty jesteś w porównaniu z chłopcem, który przeżył?
Ron, dźgnij, ryknął Harry, ale Ron nie poruszył się. Oczy miał szeroko otwarte, odbijały się w nich sylwetki Riddla Harry'ego i Riddla Hermiony, ich włosy kłębiły się jak płomienie, ich oczy jaśniały czerwienią, ich głosy zlewały się w ohydnym duecie.
Twoja matka wyznała, zadrwił Riddle Harry, a Riddle Hermiona zachichotała szyderczo, że wolałaby mnie za syna. Chętnie by cię na mnie zamieniła.
Na kto by go wolał? Jaka kobieta by go chciała? Jesteś dla niego nikim, nikim, nikim! Zapiała Riddle Hermiona, po czym wyciągnęła się jak wąż i oplotła Riddla Harry'ego. Ich usta połączyły się. Stojący przed nimi Ron skrzywił się z bólu i drżącymi rękami podniósł wysoko miecz.
Zrób to!
Krzyknął Harry. Ron spojrzał na niego i Harremu wydało się, że dostrzegł w jego oczach szkarłatne błyski.
Ron!
Miecz błysnął i opadł. Harry rzucił się w bok, by uniknąć ciosu. Rozległ się szczęk metalu i długi, ogłuszający wrzask. Obrócił się błyskawicznie, ślizgając na śniegu z różdżką w ręku, by się bronić, ale nie miał już z kim walczyć. Potworne sobowtóry jego i Hermiony znikły. Stał tam tylko Ron, trzymając opuszczony miecz w ręku i patrząc na potrzaskane szczątki medalionu na płaskim kamieniu. Harry wrócił do niego powoli, nie mając pojęcia, co powiedzieć albo zrobić. Ron oddychał ciężko. W jego oczach nie było już ani śladu czerwieni. Były niebieskie jak zawsze i trochę wilgotne. Harry pochylił się i zebrał szczątki potrzaskanego horcruxa. Ron przebił szkło w obu otworach, oczy Riddla znikły, a poplamiony jedwab, którym wyłożony był medalion, lekko dymił. Znikło to coś, co żyło w horcruxie. Torturowanie Rona było ostatnim aktem w jego życiu. Miecz zadzwonił o zmarzłą ziemię, gdy Ron go odrzucił. Osunął się na kolana, zakrywając głowę rękami. Trząsł się cały, ale Harry zrozumiał, że nie z zimna. Ukląkł przy nim i ostrożnie położył mu rękę na ramieniu. Uznał to za dobry znak, że Ron nie strząsnął jego ręki. Kiedy odszedłeś, powiedział cicho, wdzięczny za to, że Ron miał nadal ukrytą twarz, płakała przez tydzień. Może dłużej, ale nie chciała, żebym widział. Przez wiele wieczorów w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy. Kiedy ciebie zabrakło, nie był w stanie dokończyć zdania. Dopiero teraz, kiedy Ron już wrócił, zdał sobie sprawę, ile ich kosztowała jego nieobecność. Jest dla mnie jak siostra, powiedział po chwili. Kocham ją jak siostrę i myślę, że ona też czuje do mnie to samo. Zawsze tak było. Myślałem, że o tym wiesz. Ron nie odpowiedział, tylko odwrócił głowę i hałaśliwie wytarł nos rękawem. Harry wstał i podszedł do miejsca, w którym leżał olbrzymi plecak Rona, porzucony, gdy Ron biegł do sadzawki, by ratować mu życie. Zarzucił go na plecy i wrócił do Rona, który dźwignął się na nogi. Oczy miał zaczerwienione, ale już wziął się w garść. Przepraszam, powiedział grubym głosem. Przepraszam, że odszedłem. Przepraszam, wiem, że byłem...
Rozejrzał się jakby w nadziei, że skądś spłynie ku niemu wystarczająco parszywe określenie.
Nie musisz przepraszać, powiedział Harry. Spłaciłeś dług. Wyciągnąłeś miecz, zniszczyłeś Horcruxa. Uratowałeś mi życie. To brzmi, jakbym był jakimś bohaterem, a wcale nim nie byłem, wymamrotał Ron.
To zwykle brzmi lepiej niż wygląda w rzeczywistości, powiedział Harry. Od lat próbowałem ci to wytłumaczyć. Równocześnie ku sobie podeszli i uścisnęli się. Kurtka Rona wciąż była mokra.
A teraz, powiedział Harry, trzeba jeszcze tylko odnaleźć nasz namiot.
Nie było to takie trudne. Choć uprzednio, gdy Harry szedł za Łanią przez ciemny las, wydawało mu się, że trwało to bardzo długo. Teraz z Ronem u boku trafił do namiotu w zaskakująco krótkim czasie. Nie mógł się doczekać chwili, gdy obudzą Hermionę. I z bijącym sercem wszedł do namiotu, a Ron za nim. Po kąpieli w lodowatej wodzie i wędrówce przez las ogarnęło ich cudowne ciepło. W misie na podłodze wciąż migotały niebieskie płomyki. Hermiona spała mocno, zwinięta w kłębek pod kocami i nie poruszyła się, dopóki Harry kilka razy nie wypowiedział głośno jej imienia. — Hermiono! — wzdrygnęła się, otrząsnęła i usiadła szybko, odgarniając włosy z twarzy. — Co się stało, Harry? Nic ci nie jest? —
Wszystko w porządku. Albo jeszcze lepiej. Czuję się znakomicie i ktoś tu jest. —
Ktoś tu jest? Kto? Zobaczyła Rona, który stał z mieczem w ręku, ociekając wodą. Harry wycofał się do ciemnego kąta, zdjął plecak Rona i próbował wtopić się w płótno namiotu. Hermiona ześliznęła się z pryczy i ruszyła w stronę Rona jak lunatyczka, z oczami utkwionymi w jego bladej twarzy. Stanęła tuż przed nim, wargi miała lekko rozchylone, oczy szeroko otwarte. Ron uśmiechnął się do niej z zażenowaniem i podniósł ręce na wysokość pasa. Pochyliła się do przodu i zaczęła go walić pięściami po piersiach, ramionach i głowie.
— Au, przestań, no coś ty... A, Hermiona, Ronaldzie, Wesley, ty skończony dupku!
Po każdym słowie następował cios. Ron cofał się, osłaniając głowę rękami.
Przyczołgałeś się tutaj z powrotem po tylu tygodniach. Ach, gdzie jest moja różdżka?
Wyglądała, jakby naprawdę była gotowa wyrwać ją siłą Harremu z ręki. Instynktownie zareagował. Protego! Niewidzialna tarcza wyrosła między Ronem i Hermioną, odrzucając ją do tyłu z taką siłą, że upadła na podłogę. Wypluwając włosy z ust, zerwała się na równe nogi.
Hermiono! Krzyknął Harry. Uspokój się! Wcale się nie uspokoję, wrzasnęła.
Jeszcze nigdy nie widział jej w takim stanie. Wyglądała, jakby dostała szału.
Oddaj mi różdżkę, oddaj mi zaraz różdżkę.
Hermiono, proszę cię, nie mów mi, co mam robić, Harry Potter, ani mi się waż, oddawaj różdżkę.
A ty...
Wyciągała ku Ronowi rękę oskarżycielskim gestem. Wyglądało to zupełnie tak, jakby rzucała na niego zły urok i Harry wcale się nie zdziwił, że Ron cofnął się około
kolejnych kilka kroków. Poleciałam za tobą, wołałam cię, błagałam, żebyś wrócił.
Wiem, powiedział Ron. Hermiono, wybacz mi, mnie jest naprawdę...
Och, jest ci przykro!
Zaśmiała się piskliwie, nienaturalnie. Ron zerknął na Harry'ego, szukając pomocy, ale Harry tylko zrobił minę wyrażającą całkowitą bezsilność.
Wracasz sobie po paru tygodniach, tak, tygodniach, i myślisz, że wszystko będzie w porządku, jeśli powiesz, że jest ci przykro. A co innego mogę powiedzieć? Krzyknął Ron i Harry ucieszył się, widząc, że zaczyna walczyć.
Och, nie wiem, krzyknęła z jadowitą ironią Hermiona.
Wysil swój mózg, Ron, pogrzeb w nim. To powinno potrwać tylko parę sekund.
Hermiono, przerwał jej Harry, uznając to za chwyt poniżej pasa. On dopiero co uratował mi...
Mam to gdzieś! Nie obchodzi mnie, co on zrobił całe tygodnie. Mogliśmy dawno poumierać, a on dobrze o tym wiedział.
Wiedziałem, że żyjecie, ryknął Ron, po raz pierwszy ją zagłuszając i podchodząc do niej tak blisko, jak mu na to pozwalało zaklęcie tarczy.
O Harrym jest pełno w proroku, w radiu. Wszędzie was szukają, krąży mnóstwo pogłosek i różnych zwariowanych bzdur. Wiedziałem, że natychmiast bym usłyszał, jakby wam się coś stało. Nie macie pojęcia, jak ja się...
Jak się czułeś, tak? Wypowiedziała to tak piskliwym głosem, że chyba tylko nietoperze mogłyby ją usłyszeć, ale na szczęście skrajne oburzenie odebrało jej na chwilę mowę i Ron natychmiast to wykorzystał.
Chciałem wrócić, gdy tylko się deportowałem, Hermiono, ale wpadłem prosto na bandę szmalcowników i nigdzie nie mogłem się ruszyć.
Bandę kogo? Zapytał Harry, gdy Hermiona rzuciła się na fotel i zwinęła w tak ciasny kłębek, że trudno było sobie wyobrazić, kiedy zdoła się wyplątać z własnych rąk i nóg.
Szmalcowników, odrzekł Ron. Wszędzie są. Dostają złoto za mugolaków i zdrajców krwi. Ministerstwo wyznaczyło nagrodę za każdego schwytanego.
Byłem sam, wyglądałem na ucznia, okropnie się podniecili, myśleli, że jestem mugolakiem, który się ukrywa. Musiałem szybko coś wymyślić, żeby mnie nie zaciągnęli do ministerstwa.
A co im powiedziałeś?
Że nazywam się Stan Shunpike, pierwsze nazwisko, które mi wpadło do głowy.
I co, uwierzyli ci?
No, nie byli najbystrzejsi. Jeden na pewno miał w sobie krew troli, śmierdział, jak Ron zerknął na Hermionę, wyraźnie z nadzieją, że ten drobny żarcik może ją choć trochę zmiękczy, ale nadal miała kamienną twarz nad ciasno splecionymi członkami. W każdym razie zaczęli się kłócić, czy jestem tym Stanem, czy nie jestem. Trochę to było żałosne, mówiąc szczerze, ale w końcu było ich pięciu, a ja jeden, no i zabrali mi różdżkę. Potem dwóch zaczęło się tłuc, dwóch innych się przyglądało, więc rąbnąłem w brzuch tego, który mnie trzymał, złapałem jego różdżkę, rozbroiłem tego, który trzymał moją i deportowałem się. Nie zrobiłem tego za dobrze, znowu się rozszczepiłem.
Uniósł prawą rękę, by pokazać, że brakuje mu paznokci na dwóch palcach, na co Hermiona uniosła brwi z politowaniem.
No i wylądowałem o całe mile od miejsca, w którym byliście. Jak wróciłem nad tę rzeczkę, gdzie obozowaliśmy, to już was nie było.
No jej, ale wzruszająca opowieść, powiedziała Hermiona wyniosłym tonem, którego używała, gdy chciała kogoś zranić. Musiałeś się naprawdę wystraszyć. A tymczasem my odwiedziliśmy Dolinę Godricka i zaraz, co tam się wydarzyło, Harry? Ach tak, pojawił się ten wąż, sam wiesz kogo. No wiesz, chciał nas tylko pozabijać, a potem przybył sam wiesz kto we własnej osobie, ale uciekliśmy mu w ostatniej chwili.
Co? Zapytał Ron, wytrzeszczając oczy i przenosząc spojrzenie z niej na Harry'ego, ale Hermiona go zignorowała.
Dwa paznokcie, Harry? Wyobrażasz sobie? Dwa paznokcie? No, to ustawia nasze przygody we właściwej perspektywie, prawda?
Hermiono, powiedział cicho Harry, Ron dopiero co uratował mi życie.
Udała, że tego nie dosłyszała.
Jedno tylko chciałabym wiedzieć,
powiedziała utkwiwszy wzrok w płótnie namiotu nad głową Rona,
w jaki sposób udało ci się nas w końcu znaleźć. To bardzo ważne, bo jak już się dowiemy, będziemy mogli zapobiec kolejnym niechcianym odwiedzinom.
Ron popatrzył na nią ze złością, a potem wyciągnął z kieszeni coś srebrnego. Dzięki temu musiała na niego spojrzeć, żeby zobaczyć, co im pokazuje. Wygaszacz? Zapytała tak zaskoczona, że na chwilę zapomniała o pogardliwej minie. On nie tylko zapala i gasi światło, powiedział Ron. Nie wiem, jak to działa i dlaczego stało się to akurat wtedy, a nie kiedy indziej, bo przecież od samego początku chciałem do was wrócić. Ale słuchałem radia bardzo wczesnym rankiem w dzień Bożego Narodzenia i usłyszałem ciebie, patrzył na Hermionę. Usłyszałeś mnie przez radio? Spytała zdumionym tonem. Nie, usłyszałem twój głos w mojej kieszeni. Twój głos, ponownie uniósł wyżej wygaszacz. Wydobywał się z tego, z tego. I co takiego powiedziałam? Zapytała Hermiona tonem, w którym niedowierzanie mieszało się z ciekawością. Wypowiedziałaś moje imię. Powiedziałaś coś o różdżce. Hermiona zaczerwieniła się po uszy. Harry przypomniał to sobie. Wtedy po raz pierwszy od czasu, gdy Ron ich opuścił, zostało głośno wypowiedziane jego imię. Hermiona wspomniała je, kiedy rozmawiali o naprawieniu różdżki Harry'ego. Więc wyjąłem go, ciągnął Ron, patrząc na wygaszacz, i nie wyglądał jakoś inaczej, ale byłem pewny, że ciebie usłyszałem. Pstryknąłem nim i wtedy w moim pokoju zgasło światło, a za oknem pojawiło się inne. Wzniósł drugą rękę i pokazał nią przed siebie, mając oczy utkwione w czymś, czego ani Harry, ani Hermiona nie widzieli. To była świetlista kula, taka niebieska i jakby trochę pulsowała. Coś, no, podobnego do światła wokół świstoklika. Łapiecie, co? Tak, odpowiedzieli jednocześnie Harry i Hermiona. Wiedziałem, że to jest to. Spakowałem się, wziąłem plecak i wyszedłem do ogrodu. Ta świetlna kula czekała tam na mnie i kiedy wyszedłem, odleciała trochę dalej, więc poszedłem za nią, za szopę, a wtedy, no, ona we mnie wlazła. Słucham? Zapytał Harry, przekonany, że się przesłyszał. No, jakoś tak podleciała do mnie, odrzekł Ron, pokazując ten ruch palcem wskazującym wolnej ręki, do mojej piersi, a potem weszła tutaj. Była tutaj, dotknął miejsca w pobliżu serca. Czułem ją, była gorąca, a jak już była we mnie, od razu wiedziałem, co mam zrobić. Wiedziałem, że zabierze mnie tam, gdzie powinienem się znaleźć. Więc się deportowałem i wylądowałem na zboczu jakiegoś wzgórza. Wszędzie było pełno śniegu. Byliśmy tam, powiedział Harry. Spędziliśmy tam dwie noce, a podczas drugiej nocy wciąż mi się zdawało, że słyszę, jak ktoś się porusza i woła w ciemności. No tak, no, to pewnie byłem ja, rzekł Ron. W każdym razie wasze zaklęcia ochronne działały, bo ani was nie widziałem, ani nie słyszałem. Byłem jednak pewny, że jesteście gdzieś blisko, więc w końcu wlazłem do śpiwora i czekałem, aż któreś z was się pojawi. Pomyślałem, że będziecie musieli się pojawić, gdy zwiniecie namiot. Nie musieliśmy, wyjaśniła Hermiona. Na wszelki wypadek deportowaliśmy się pod peleryną niewidką i zrobiliśmy to bardzo wcześnie, bo, jak powiedział Harry, usłyszeliśmy, że ktoś kręci się w pobliżu. No, więc siedziałem na tym wzgórzu przez cały dzień, mówił dalej Ron. Wciąż miałem nadzieję, że się pokażecie, ale kiedy zaczęło się robić ciemno, zrozumiałem, że musiałem was przeoczyć. Więc znowu pstryknąłem wygaszaczem i znowu wyleciała ta niebieska świetlna kula i weszła we mnie, a ja się deportowałem i wylądowałem tutaj, w tym lesie. I znowu was nie zobaczyłem, więc miałem tylko nadzieję, że jedno z was w końcu się pojawi. No i pojawił się Harry. Oczywiście najpierw zobaczyłem łanie. Co zobaczyłaś? Zapytała ostro Hermiona. Opowiedzieli jej, co się wydarzyło, a kiedy zaczęli mówić o srebrnej łani i o mieczu, Hermiona spoglądała ze zmarszczonym czołem, to na jednego, to na drugiego, skupiając uwagę tak, że pozwoliła swym członkom trochę się rozluźnić. Ale przecież to musiał być czyjś patronus, zawołała. I co, nie zauważyliście, kto go wyczarował? Nie widzieliście nikogo?
I zaprowadziła was do miecza? Aż trudno w to uwierzyć. I co było potem?
Ron opowiedział jej, jak zobaczył, że Harry wskakuje do sadzawki, a kiedy długo nie wypływał, zrozumiał, że coś mu się stało i sam dał nurka w wodę i uratował Harry'ego, a potem wrócił po miecz. Kiedy doszedł do otwarcia medalionu, zawahał się, a Harry natychmiast dokończył opowieść za niego.
No i Ron przebił to coś mieczem.
I umarło? Tak po prostu?
Wyszeptała Hermiona.
No, wrzasnęło i zdechło, odrzekł Harry, zerkając na Rona.
Zobacz, rzucił medalion na jej kolana. Chwyciła go i zaczęła z bliska oglądać. Harry uznał, że zagrożenie już minęło, więc machnął różdżką Hermiony, żeby cofnąć zaklęcie tarczy, po czym zwrócił się do Rona.
Powiedziałeś, że zwiałeś tym szmalcownikom z dodatkową różdżką, tak?
Co?
Zapytał Ron, który obserwował Hermionę.
Tak.
Rozpiął klamrę plecaka i wyciągnął z jednej kieszeni krótką, ciemną różdżkę.
Jest, o, pomyślałem sobie, że zawsze dobrze mieć zapasową.
I miałeś rację, powiedział Harry, wyciągając rękę. Moja jest złamana.
Żartujesz,
zawołał Ron, ale w tym momencie Hermiona wstała i znowu zrobił przerażoną minę. Hermiona włożyła zniszczony horcrux do wyszywanej koralikami torebki, a potem wspięła się na swoje łóżko i położyła się bez słowa. Ron wręczył różdżkę Harremu.
To chyba najlepsze, co mogło cię spotkać, mruknął Harry. No tak, powiedział Ron, zawsze mogło być gorzej. Pamiętasz te ptaszki, które na mnie napuściła?
Zawsze mogę je przywołać,
dobiegł ich spod koca stłumiony głos Hermiony. Harry zobaczył, że Ron uśmiecha się lekko, wyciągając z plecaka swoją rdzawo-czerwoną piżamę.